Pan Jacek cały czas mówi o godzinie drugiej, że tam troszkę tego. Generalnie rzecz biorąc, satelita pracuje w czasie UTC, czyli aktualnie jest to 2 godziny do tyłu, czyli de facto, jeżeli satelita odebrał informację z EPIRB-u pana Jacka, druga 26, to była faktycznie w Polsce czwarta 26. W sumie, licząc to, że Moskwa wysłała po 10 minutach, ARCC Warszawa, do którego ten sygnał dociera, po następnych 20 minutach dotarło po pół godzinie mniej więcej, tak dotarło to do MRCK. I tutaj zaczyna się troszeczkę, że tak powiem, niewiedzy użytkowników tego. EPIRB nadaje zawsze 2 pozycje. Jedną zbliżoną do faktycznej pozycji i drugą lustrzaną. W przypadku pana Jacka te pozycje różniły się o 16-17 mil między sobą. Po pewnym czasie, kilkunastu minut, przyszedł następna informacja, odnośnie którą z PLB, czyli indywidualnego radioboi, została przekazana.
O której?
To było około 20 minut po pierwszym, czyli 5.07 i to było 5.20, jeszcze około 5.20. Nie pamiętam dokładnie, to mogło być 20.21. Z tym, że tutaj już było o tyle prościej, że PLB jest przypisane do osoby. Ale prowadzący akcję w tym momencie, mając 3 sygnały, 3 różne pozycje, musi wybrać. Jak powiedziałem na początku, EPIRB daje 2 pozycje lustrzane. Która jest właściwa? Teraz przypisać 3 przypadki trzeba, 3 pozycje do 1 incydentu.
Który niestety, jest, który dotyczy, odpowiada odpowiedniej jednostce, tej, która ma problem.
Ale żeby to zrobić, ja muszę zidentyfikować zarówno PLB, jak zarówno również EPIRB. Czyli znaleźć konkretnie właściciela, znaleźć do jakiego jachtu to jachtu czy statku, wszystko jedno, bo to dotyczy również statków, należy. Na podstawie PLB ja mogę dopiero skomasować, że jest to dotyczy 1 incydentu.
Wrócimy, panie Wiesławie, po reklamach do tego, obiecuję państwu również, bo pewnie słuchacie teraz z zainteresowaniem tego, co pan mówi. To są bardzo ważne rzeczy dla przyszłych żeglarzy, którzy mogą mieć kłopot na morzu. Na pewno za chwilę do tego wrócimy.
Wszystko, co jest w układzie satelitarnym, pracuje w czasie UTC. No jedni nazywają to czas Zulu, jedni UTC. To jest po prostu czas londyński, tak to nazwijmy. Natomiast my jesteśmy w tak zwanym local time. W stosunku do UTC mamy już przesunięcie 2 godziny. Jeśli EPIRB zadziałał o 2.26, to u nas była już 4.26 na tym. Dochodzą do tego, tak jak mówię, czasy identyfikacji, bo również i w Moskwie muszą sprawdzić numer kodowy, do jakiego państwa to należy. Muszą sprawdzić, gdzie jest, jaka to jest pozycja, bo to jest cały, powiedzmy, na cały system akurat tego satelity.
A to zawsze jest taka procedura?
Tak, zawsze jest taka procedura. No przecież wypadki, które docierają na przykład do Moskwy, pochodzą z Morza Czarnego. Przykładowo. Czyli on musi wiedzieć, do kogo statek należy i gdzie to się dzieje.
Czyli załóżmy
Pierwszym elementem to jest 3-cyfrowy kod na początku. On określa banderę państwa na tym. I potem jest pozycja, to już wiadomo, gdzie, na jakim morzu to się dzieje.
No i dostajecie to, panie Wiesławie, 4.20, załóżmy 4.30 i co dalej się dzieje?
I tak jak powiedziałem, są trzy pozycje, wszystkie oddalone. Z EPIRB-u oddalone o siebie o 16-17 mil i pomiędzy tą, powiedzmy, prawdziwą EPIRB-u, nie tą lustrzaną, jest następne 5 mil otrzymane z PLB. W związku z tym ten, który ma te 3 pozycje, musi zdecydować. Po pierwsze,
kogo ratujemy? Gdzie wysyłam?
Co robimy?
Co robimy?
Bo po pierwsze, musimy wiedzieć, kto nadaje sygnały. Bo inna jest całkowicie procedura, inne działanie, jeżeli EPIRB będzie ze statku pasażerskiego. Przykładowo, a nie z jachtu. Bo on będzie dokładnie taki sam sygnał. Dokładnie taka sama formatka.
Ile czasu wam to zajęło, zweryfikowanie, który jest właściwy?
Trzeba zweryfikować co najmniej 2. Teraz jak to się weryfikuje? Są, jak ja to nazywam, oflagowane czy hasłowane bazy danych. Tutaj faktycznie można byłoby doszukiwać się kilku minut zwłoki, bo no, człowiek jest tylko człowiekiem. Jeden przegląda setki wpisów na komputerze szybciej, drugi wolniej.
Czyli odbywa się to na komputerze, oczami się to sprawdza, tak? Siedzi pracownik patrzy i szuka.
Otwiera się zahasłowaną bazę i idziemy, patrzymy po numerach. No, jeden powiedzmy jest wzrokowcem lepszym, drugi jest troszkę gorszym. Tutaj można powiedzmy te czasy troszkę krócej, troszkę dłużej.
Ale maksymalnie
ale
ile?
Musi zidentyfikować po pierwsze jacht, konkretnie w tym przypadku. Aha, to jest EPIR, należy do tego jachtu. Teraz mamy następną pozycję, PLB. Czy to jest ten sam incydent? Czyli, czyli PLB, które jest 5 mil od pozycji jachtu, należy właśnie do tego właściciela, czy tego jachtu.
I trzecia sprawa?
Następne szukanie. W związku z tym, no, to akurat się zgodziło, choć koledzy, którzy dzwonili w tym czasie, wprowadzili, że tak powiem, troszeczkę szumu.
To znaczy koledzy pana Jacka.
Tak, koledzy pana Jacka, bo mówili o całkiem innym jachcie. Jeden wręcz powiedział, że jego jacht Sunrise stoi na lądzie.
I to nie może być ten jacht, który wzywa pomocy.
Jacht, a Quick Levanter jest w morzu. W związku z tym też takie było zawahanie. To w końcu o jaki jacht chodzi? To
zapytam żeglarza od razu szybko. Mogło to wprowadzić pewien chaos, bo EPIR by należał do pana jachtu macierzystego. Skąd jest to zamieszanie, uważam, że podawano nazwę jachtu, który jest pana jachtem, a nie tego, na którym pan płynął?
Procedura sprawdzania wychodzi z tego, że sama procedura sprawdzania trwała około 2 godzin, a więc zwolnienie do mojej siostry o 5 rano, tak? A no, koledzy nie wiedzieli, że jestem w morzu. No, to nie jest jakieś wydarzenie, po prostu kolejny zwykły rejs.
Skoryguję, że procedura na pewno 2 godziny nie trwała.
No i jeżeli tak, jeżeli sygnał z Moskwy wyszedł do centrum...
5.07 dotarł do Gdyni.
4.37, tak mam na takie ustalenie, że 4.37 wyszedł z Moskwy, sygnał, tak? Z Moskwy. 4.36 wszedł tutaj ten, system wyrzuciło 4.37. Takie mam informacje, ja mogę
pan
się mylić.
Tak? Wiesław, pan Wiesław otwiera
teraz swoją teczkę, ma pan tutaj wydruki. 7.44 byłem na pokładzie Sztorma, więc ponad 2 godziny, ponad 3 godziny, ale dobrze. A więc EPIR, który był przypisany do jachtu, to jest jachtem. No, ale nawet jeżeli bym przygodowo wziął ten EPIR na swój jacht, tak dla bezpieczeństwa, to zdarza się tak. Często tak robimy. Jeżeli ktoś ma lepsze wyposażenie, nie używa go, płynę w jakiś tam niebezpieczny jakiś tam rejs, to po prostu pożyczam od kogoś. Tak czy tak, no, co za różnica, czy to był jacht Quick Levener, czy jacht Sunrise?
No. Ja mówię, że tylko wprowadził pewne zamieszanie.
Zamieszanie, ale które chyba nie powinno.
Operacyjnego. Nawet... Niemniej jednak absolutnie to nie wpłynęło na czas, bo kwestia odszukania w bazach jest naprawdę dość długo na tym. To nie jest tak, że tu akurat te wyszukiwarki goglowskie czy tego nie działają.
Ustalmy jedno. Ja nie atakuję. Ja naprawdę jestem wdzięczny za uratowanie życia. Ja nie jestem zwolennikiem tej jakiejś tutaj ataku ani kłótni. Ja po prostu nie wiedziałem, że to może trwać. Ja byłem pewien, że będzie trwało godzinę, a trwało no, ponad 3 godziny. Tak?
Ja dlatego tłumaczę, dlaczego nie mogło to trwać, tak jak pan napisał, 45 minut od nadania sygnału. Po prostu to nie mogło tak trwać. To w żadnym przypadku by się tak nie mogło zdarzyć nawet, bo ten czas 45 minut to być może byłby, gdyby pan jednocześnie miał DSC, nacisnął DSC i tu już by było. Byłoby 4 informacje i wtedy wiadomo, że na pewno tu i zostałaby godzina, bo sztorm szedł co najmniej godzinę do pańskiej pozycji, czyli kwestia 45 minut zdecydowanie odpada i tu no, nie ma co dyskutować na ten temat.
Takie to są informacje, że z 4.36 kwestia... sygnał wyszedł z Moskwy. Taki, no przepraszam.
Pozostaje kwestia tylko określenia powiedzmy satelita, Moskwa, Warszawa, MRCK, dojście do pana. I tutaj jest kwestia bardzo prosta. 5.07 dotarł do nas pierwszy sygnał. 5.07 UTC. Pan został podjęty na burtę Sztorma o 7.40.
Tak.
Czyli mamy tutaj 2,5 godziny mniej więcej. Czyli z naszej strony, czyli ze strony SAR-u, trwała cała akcja od momentu uzyskania informacji do czasu podjęcia rozbitka z wody trwała 2,5 godziny.
Powie pan,
mniej więcej. Niech pan pozwoli mi, że ja skończę. W tych 2,5 godzinach mieści się wszystko. mieści się wszystko. Po pierwsze, identyfikacja tych trzech pozycji, podjęcie decyzji, danie zadania, w międzyczasie oczywiście masa innych informacji, próby łączności z pańskimi kolegami i tak dalej. Jak pan Jacek chyba... Zbigniew Sałaban, nie pamiętam imienia.
Wacław.
Przekazał
kolega
nam numer,
pana Jacka, numer telefonu, który zadzwonił do was, tak?
Tak, przekazał numer telefonów. Próba łączności z panem. Niestety, mamy taką, a nie inną sieć telefoniczną i po prostu nie było możliwe. Ale cały czas te działania trwały. Sztorm dostał zadanie już na pozycję właśnie PLB. Już na pozycję. W międzyczasie, już wcześniej zadanie dostał, ponieważ mamy również to co ma VTS. Wiemy, gdzie mniej więcej jest statek na tym. Najbliżej pana był ten statek Eco Art, nie pamiętam, ale Eco na pewno miał na początku.
Tak, gazowy
statek. Sam pan pisał, że szedł na pana, czerwony taki duży tak. statek.
A ja mam pytanie, czy jeżeli rozbitek wysyła sygnały o pomoc, wy je odbieracie, już nieważne o której godzinie, to czy możecie dać znać w drugą stronę, czyli dać znać rozbitkowi? Wiemy, płyniemy, znamy historię.
Właśnie tutaj ja mówię, była próba, tak. Ponieważ nie było, że tak powiem, oczywiście Witowo Radio wywoływało. Myśmy wywoływali, próbowali wywołać, ale była głucha cisza.
Ja nie miałem radia, tak, nie miałem radia.
Próba po otrzymaniu numeru telefonu, próba łączności telefonicznej, no bo z tym, że radio to był numer satelitarny. Przez radio nie było odpowiedzi. Z reguły w takich odległościach, tutaj jak pan Jacek był, jest wzywanie pomocy via DSC, czyli przycisk na UKF-ce. Wiemy wtedy, kto, wiemy dokładną pozycję i jeżeli na UKF-ce nacisną, znaczy UKF-ka działa.
Ale UKF-ki...
No UKF-ka była w środku, nie mogę mówić.
Była w środku tak jakby, nawigacyjnym.
Tak, nie miałem dostępu, nie miałem przenośnej, a więc no niestety tego nie miałem, tego jednego środka
to zostało na jachcie.
Tutaj właśnie była próba łączności na wszystkie strony, ale jednocześnie szły inne działania, próby łączności, dowiedzenia się kto i tak dalej. Sztorm konkretnie, jak również ten statek zbiornikowy, dostali już pozycję PLB i praktycznie w ciągu godziny już byli o 7 z minutami już rozbitek był na pokładzie Sztorma. No, ja rozumiem, że cała powiedzmy, no, afera w cudzysłowie.
W cudzysłowie bierzemy to słowo.
Tak,
afera, dlatego że my tutaj też nie chcemy konfrontować
się
państwa.
Praktycznie rzecz biorąc po jednym zdaniu w zapisie pana Jacka na tym. Po jednym zdaniu tylko. Bo to jest wszystko okej. Okay. Oczywiście człowiek w stresie, w traumie, raz, że opuszcza jacht, zimno i tak dalej, cały ten na tym może wiele rzeczy odczuwać i jest to zrozumiałe.
I to zdanie
ale
brzmiało?
Chodziło o jedno zdanie. I ta cała afera, że tak powiem medialna, rozpoczęła się od tego jednego zdania, że mając takie nowoczesne środki, myślałem, że to będzie trwało 45 minut, a trwało 6 godzin. I to była, że tak powiem, podstawa do medialnej afery i jak również i kolegów żeglarzy, jako że
pan,
sam jestem
pisałem,
żeglarzem.
Pisałem to, co czułem, tak? To nie było reżyserowane, a więc pisałem to, co czułem. Tak po prostu, widzi pan, to nie wiedza, nikt nie wiedział, że tak system działa, bo sam rozmawiałem z kapitanem Sztorma, któremu pojechałem podziękować i załodze za bardzo, bardzo fajną akcję, tak samo również panią na Helu w szpitalu. Jeżeli załoga Sztorma odbiera sygnał z radia, tak? Czyli ten distress, startują natychmiastowo, od razu. Tak. Maksymalnie 14 minut mają dane cumy, nie ma żadnego potwierdzania, nie ma sprawdzania, fałszywych
tak
alarmów,
jest.
Po prostu jadą i w tym. Ja bym nawet wolał, żeby oni, tak jak pan mówi, ja teraz rozumiem, tak, że macie trzy pozycje i musicie zlokalizować, bo jeżeli byłby, załóżmy, okrąg tam 30 mil, to i tak byście szukali kilkanaście godzin, tak?
Właśnie o to chodzi.
Ja po prostu, nikt z nas nie wiedział, naprawdę nikt z nas nie wiedział.
W dyskusji, rozmowie żeglarza Jacka Zielińskiego w naszym studio i Wiesława Zielińskiego,
Jasińskiego,
koordynatora SAR. Przysłuchuje się też żeglarz
Jacek Chabowski.
Panie Jacku, jak pan patrzy na tą całą sytuację?
Ja może ten komfort, że nie byłem w tej sytuacji, nie podlegałem stresowi, a więc mam ten komfort, że troszeczkę patrzę na całą sytuację z boku. I może wyciągnijmy, że tak powiem, jakieś pozytywne wnioski na tyle, ile możemy z tej, nazwijmy to, całej afery. Może dobrze, że to troszeczkę to urosło, że tak dużo osób zostało w to zaangażowane. Po pierwsze, żeglarze i inni wszyscy użytkownicy morza, tak ja to nazywam, bo to nie są tylko żeglarze, to są też motorowodniacy, to są też rybacy, to są marynarze na statkach większych lub mniejszych, deskarzy i masa innych osób. Wszyscy muszą mieć świadomość, że to nie jest tak, że nawet mając bardzo drogie urządzenia u siebie w kieszeni, pod pachą czy na pokładzie, to wszystko zacznie działać bardzo szybko i za przysłowiowe 15 minut przy naszej burcie czy przy naszym kole ratunkowym będzie statek ratowniczy. Musimy mieć tego świadomość. Musimy mieć też świadomość, jak się posługiwać tymi wszystkimi urządzeniami i co posiadać, bo chciałbym tą jedną rzecz zwrócić uwagę. Jacek Zieliński miał ze sobą ponadstandardowe wyposażenie. Miał EPIRBA, miał osobisty PLB, miał telefon satelitarny. Na wielu jachtach, które i innych jednostkach, nawet nie ma ani jednego z tych urządzeń.
Ale wystarczy, żeby była UKF-ka.
UKF-ka, tylko że na przykład właśnie Jacka Zielińskiego jest taki, że Jacek nie zdążył użyć UKF-ki, ponieważ UKF-ka on był na zewnątrz, również, tak? W kokpicie na zewnątrz, a pożar objął prawdopodobnie kabinę już w środku i nie zdążył uruchomić UKF-ki.
Panie Wiesławie?
Ja tutaj mam właśnie w tym kontekście całe takie jedno, właśnie nie pytanie, a takie stwierdzenie do pana Jacka. No, bardzo fajnie, że miał pan telefon satelitarny. To jest no, kapitalna rzecz, która bardzo często pomaga ludziom. No, Czarkowi ostatnio właśnie pomogła tam niedaleko Cape Town. Gdyby, ja mówię, to jest forma gdybania tylko, gdyby pan zamiast dzwonić tam nieudanie do kolegów, miał gdzieś tam zakodowany
numer, tak.
Numer jest w internecie, wszystkie nasze stacje, obojętnie do której, jest ich 11.
To tak jak wychodząc w góry wpisujemy sobie TOPR po
próbowałem,
prostu.
Próbowałem na informację zadzwonić, ale wiem, ja miałem dokładnie.
Ja też pływam swoim jachtem, też sam, ze względu tam powiedzmy kiedyś ze synem pływałem, ale mam u siebie w telefonie pod krótkim klawiszem w tym wszystkie swoje stacje.
Ma pan rację, zgadzam się z panem.
Wiem tylko jeden przycisk i ja się łączę i to nawet jeśli będzie słabo słyszalne i tak dalej, wystarczy powiedzieć jach taki i taki tonie, pozycja taka i taka. Wszystko, nic więcej nie trzeba.
Panie Jacku, a proszę mi powiedzieć, pisze do nas słuchacz takiego SMS-a. Trochę dziwne, że satelita nie podaje dokładnej pozycji urządzenia, które wzywa pomocy. Przecież zwykły GPS określa pozycję wręcz co do metra. Pozdrawiam, Andrzej.
Uczmy się, edukujmy i sprawdzajmy, jakiego rodzaju mamy urządzenie i też w jaki sposób one działają, jak się nimi posługiwać. To jest jakby jeden apel właśnie, powiedzmy, do tej strony, która żegluje. Natomiast nie ukrywam, że też mam taki apel do służb ratowniczych, bo my, żeglarze, którzy bardzo często pływamy w różnych na przykład regatach, to my często sami organizujemy jakieś spotkania z ratownikami czy z podobnymi osobami, jak tutaj pan Wiesław. Natomiast jakby ja widzę, że jest brak takiej jakby akcji informacyjnej, edukacyjnej, promocyjnej, takiej wychodzącej do użytkowników, do wodniaków szeroko rozumianych, informujących ich wszystkich, jak to wszystko działa, jak to wszystko funkcjonuje, z czym musimy się liczyć, co jest ważne, co jest najważniejsze, jak mamy być do takich sytuacji przygotowani, a przede wszystkim uświadamiać wszystkich właśnie wodniaków, żeby byli przygotowani.
Czyli ja dobrze zrozumiałam, jeżeli wypadek miał miejsce, na przykład druga godzina, pan zaczyna nadawać przez te urządzenia, którymi pan dysponuje, czyli ICE, EPIRB, PLB, to musi pan wiedzieć, gdyby pan już to wiedział, że dopiero około 5 pan mówił, to się tak pokaże u was na urządzeniach, czyli tak, z takim trzygodzinnym przesunięciem, nie wiem co w tej sytuacji.
To jest kwestia różnicy
stref czasowych.
Muszę
wiedzieć, że za 3 godziny coś się ruszy, mówiąc takim najogólniejszym językiem.
Nie. Źle pani to zinterpretowała. No. Po prostu jest to może kwestia trochę czasowa. Urządzenie działa w czasie UTC,
ja
czyli w czasie angielskim, ale ja na jachcie na przykład jestem, mam swój zegarek, to jeżeli urządzenie, powiedzmy, nadaje o 2:26, to ja na swoim zegarku mam 4:26. To jest kwestia tylko spojrzenia na to, że w jakim czasie, jakie urządzenie pracuje.
No tak, ale to nie zmienia faktu właśnie tego, co pani redaktor mówi, że musimy mieć tego świadomość, że to nie będzie tak, że po godzinie od uruchomienia urządzenia ktoś może być obok nas.
Bo
musimy
się
mieć tego świadomość, tak, bo jeżeli my, będąc na przykład w tratwie ratunkowej, będziemy żyli nadzieją, że za godzinę ktoś tu będzie, ta godzina mija, jesteśmy w stresie, jesteśmy zmęczeni, jest zimno dookoła, mija kolejna godzina, mija jeszcze kolejna godzina i zaczynają rozbić użytkowie, tak ja sobie to wyobrażam, że zaczynają tracić nadzieję, tak? A więc to też ma ogromny wpływ na stan psychofizyczny tej osoby, która jest w tratwie.
Bo popełnia błędy, prawda? Bojąc się, lęk się pojawia, zresztą, prawda? Coś takiego, jest co pytanie, jest bardzo złym doradcą.
Czy ten człowiek po 3 godzinach, tak? Bo 3 godziny to są realne. Teraz już o tym wiemy. To nie jest kwestia, ja tego nie oceniam, tylko stwierdzamy fakty, że 3 godziny to jest taka realna czas pomocy. 2, 2,5 powiedzmy dla tej odległości. Ale musimy mieć świadomość tego, że musimy mieć tą wolę walki jeszcze, bo jeżeli człowiek żyje nadzieją, że za pół godziny, za godzinę ktoś będzie obok mnie, a mija 2 godzina, powiedzmy 3 i nie ma żadnej reakcji, no to słuchajcie, no wola walki, że tak powiem, wola przeżycia zaczyna spadać bardzo mocno, tak, a to jest bardzo ważne.
Wszyscy
ratownicy o tym mówią, tak, że trzeba mieć tą wolę przeżycia.
Ale żeby powiedzmy żeglarze, wodniacy o tym wiedzieli, to jak sam pan powiedział, trzeba uświadomić. Problem polega na tym, że zawsze muszą być 2 strony. Ta, która chce się dowiedzieć i ta, która może przekazać tą informację.
Dokładnie tak.
Czyli w tym układzie ja kładę, powiedzmy, piłeczkę po stronie wodniaków. Jeżeli organizujecie państwo jakieś imprezy, regaty, tak jak tu jest bitwa o Gotland.
Tak robiliśmy, zapraszaliśmy właśnie panów.
No akurat w waszym przypadku był pan Maziarz.
Bardzo fajnie tutaj.
Tak. Ale jest wiele imprez, gdzie praktycznie na hurasie to zaczyna.
Zgadza się.
Wielu ludzi płynie, wiele załóg, nawet rodzin, nie mając świadomości pewnej o jak działa to urządzenie, w jaki sposób można to zrobić i tak dalej.
To może co tydzień będziemy, a może co tydzień, to może za często, ale częściej będziemy się panowie ratownicy i panowie żeglarze spotykać tutaj w naszej audycji w środę. I tak będziemy kończyć naszą dzisiejszą audycję. Gośćmi byli żeglarz Jacek Zieliński, który miał duży problem tydzień temu, ratowany został i jest tutaj z nami. Jest koordynator SAR z Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, pan Wiesław Jasiński. Jest żeglarz Jacek Chabowski. Rozmawialiśmy właśnie na temat tych przypadków ratowania i wydłużania tego czasu. Ja państwu bardzo dziękuję i obiecuję, że częściej będziemy się tutaj spotykać edukacyjnie.